Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Ciszę przerwało nagle bicie zegara ściennego. Abel wysłuchał w skupieniu 9 uderzeń gongu, po czym machinalnie sprawdził czas na swojej omedze. Dopiero teraz wziął do ręki i zaczął czytać list leżący na biurku. Najdroższa Adel, kochana rodzino, najbliżsi. Za chwilę pociągnę za spust i ten koszmar się skończy. Nie martwcie się o mnie, zwłaszcza nie teraz. Odchodzę, aby odpokutować winę i zapłacić za grzechy, które ciążą na moim sumieniu. Zaufajcie mi, tak trzeba. Mam krew na rękach. To krew dobrego, choć słabego człowieka, Ericha Lauego. Jego samobójcza śmierć mną wstrząsnęła. To ja jestem winien tej niepotrzebnej tragedii. Sprowadziłem na złą drogę porządnego człowieka. Wiem, każdy jest kowalem swojego losu, ale bez moich pieniędzy nie uległby pokusie. Wybaczcie, że szczegóły zabiorę za sobą do grobu. Nie dostarczę żeru skandalizującej prasie. Rodzina burmistrza wycierpiała już wystarczająco wiele. Was także tylko w ten sposób mogę ochronić. Wystarczy powiedzieć, że Casino Hotel jest naszym wspólnym grobowcem. Kochani, jeśli mi czegoś żal, to nie życia, które tak bezmyślnie zmarnowałem. Żal mi waszych łez i cierpienia. Przepraszam za wstyd, jaki niechybnie na was spadnie. Przynajmniej oszczędzę wam hańby policyjnych przesłuchań i procesu, do którego prędzej czy później by doszło. Reszta w rękach pana. Adel, wybacz mi najdroższa. Shalom Aleichem, Saul. Abel złożył dokładnie list i schował do policyjnej koperty. Dopiero teraz rozejrzał się dokładniej po gabinecie. Drgnął wyraźnie zaskoczony. Dawno nie widział równie oryginalnego wnętrza. Sopot podlegał jurysdykcji gdańskiej policji kryminalnej i chociaż Abel dobrze znał miasto, nie miał dotychczas zbyt wielu okazji, by bywać w okazałych rezydencjach tutejszych patrycjuszy. W Sopocie swoje letnie wille miało wielu bogaczy, zwłaszcza niemieckich fabrykantów i żydowskich kolekcjonerów sztuki. Ale niezależnie od dzielących ich różnic, w jednym byli podobni. Potrafili zadbać o swoją prywatność i ukryć swoje skarby przed wzrokiem postronnych. Abel spodziewał się więc, że gabinet tak znanego kolekcjonera jak Rotenberg przypominać będzie jaskinię Alibaby. Tymczasem pokój był dziwnie opustoszały. Sądził, że zastanie wysmakowane wnętrze wypełnione obrazami dawnych mistrzów, miśnieńską porcelaną i wyczyszczonymi na błysk srebrami z Augsburga. Tymczasem o zamożności właściciela przypominały jedynie perskie dywany, tłumiące teraz kroki policjantów i kunsztownie rzeźbione biurko w stylu boule, przysłonięte nieco zwłokami. Mebli w ogóle było niewiele. Prawie wyłącznie komody i serwantki z orzechowego drewna, wszystkie utrzymane w stylu art deco. Ich proste geometryczne kształty pozostawały w wyraźnej opozycji do biurka, którego esowate nóżki zwieńczały u góry roślinne ornamenty. Nawet przepastna biblioteka odsłaniała niczym ubytki w uzębieniu puste miejsca, w których świetnie wyglądałyby cenne księgi i starodruki. Ale najbardziej zadziwiające wrażenie robiły puste ściany. Wisiał na nich tylko jeden pokaźnych rozmiarów obraz. Abel podszedł bliżej. Namalowane soczystymi barwami płótno musiało powstać w okresie włoskiego odrodzenia. Świadczył o tym typowy renesansowy krajobraz, który wyłaniał się zza pleców przedstawionych na obrazie postaci. Jedna z nich w antycznej todze malowała motyle na blejtramie, jakby wyciętym z otaczającej ją chmury. Niewątpliwie było to mistrzowskie dzieło, ale tylko jedno. Widocznie Saul Rotenberg przechowywał swoją słynną kolekcję gdzie indziej. Abel pomyślał, że to bardzo prawdopodobne. Ostatecznie nie trzyma się wszystkich jajek, zwłaszcza Faberge, w jednym koszyku. W przedpokoju wiodącym do gabinetu czekała już na niego zapłakana służąca. Rozpaczliwie próbowała wziąć się w garść, ale efekty były mizerne. Odnosiło się wrażenie, że gdyby nie sztywność wykrochmalonego czepka, jej zrozpaczone oblicze rozsypałoby się na 1000 kawałków. Miała kształtne ciało i przedwcześnie postarzałą twarz. Filigranową figurę opinał granatowy fartuszek typowy dla pokojowej z bogatych domów. Była zwyczajna. Nietypowe były jedynie jej kolczyki, jakby nieadekwatnie piękne w stosunku do tak pospolitej urody. Ciemne, prawie czarne kamienie, oprawione w stare srebro, opalizowały w świetle poranka. — Jestem radca kryminalny Christian Abel. Zanim zaczniemy... Policjant usiadł naprzeciw niej przy małym stoliku z marmurowym blatem. — Czy mógłbym dostać filiżankę mocnej czarnej kawy? — Ależ oczywiście, panie oficerze. Kobieta szybko wydała stosowne dyspozycje. — Jak się pani nazywa i w jakim charakterze pracuje pani w rezydencji państwa Rotenbergów? Abel rozsiadł się wygodniej w fotelu. Odpowiedział mu głośny spazm. — Nazywam się Charlotta Monk. — Panna Monk. Zarumieniła się lekko. — U państwa pracuję jako główna służąca. Odpowiadam za cały personel. — Od jak dawna? — Od 4 lat. To znaczy od kiedy państwo zbudowali tu letni dom. Poprzednio byłam służącą u pana Baznera przy Weltschenstrasse. — A, to ten dom przypominający malborskie zamczysko, który mijaliśmy po drodze — dorzucił policjant z 7. becirku, który nie mógł pogodzić się z tym, że ważniak z centrali zostawił go za progiem. — Tak, to ten dom. Miałam dobre referencje od pana Baznera. Nie mógł mnie już zatrzymać. Przyszedł kryzys i wszystkim się pogorszyło. Jemu także. Pochodzę z Sopotu, a państwo Rotenbergowie chcieli, żeby jak najwięcej produktów spożywczych kupować tutaj, na lokalnym rynku.
— Ale przecież to nie dlatego pan Rotenberg panią wybrał. Młoda kobieta po raz pierwszy lekko się uśmiechnęła.
— Ma pan rację, nie dlatego. Miałam doświadczenie w obchodzeniu się z dziełami sztuki. Pan Basner był znanym kolekcjonerem, podobnie jak pan Rotenberg. Trzeba umieć sprzątać w willach wypełnionych antykami, kruchą porcelaną i srebrem wymagającym nieustannego czyszczenia. Potrzeba do tego uwagi i staranności.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.